Dobry wieczór Państwu, mówi Paryż RFI, minęła godzina 18. Wita serdecznie Anna Rzeczycka wraz z Grażyną Chmurską i francuskim technikiem Matiasem. Zapraszam na audycję, którą rozpoczniemy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. Tysiące Moskwiczan pożegnało dzisiaj Annę Politkowską, niezależną dziennikarkę, zamordowaną 3 dni temu w stolicy Rosji. Kwestia wolności prasy w Rosji po zamordowaniu Anny Politkowskiej jest jednym z punktów rozmów, które w czasie swej 2-dniowej wizyty w Niemczech przeprowadzić ma Władimir Putin. W czasie konferencji prasowej w obecności kanclerz Niemiec Angeli Merkel rosyjski prezydent zabójstwo niezależnej dziennikarki określił jako akt straszliwy i nie do przyjęcia. Kolejna grupa Gruzinów wydalona została z Rosji. Świat próbuje znaleźć wspólną odpowiedź na próbę nuklearną przeprowadzoną w ubiegłą niedzielę przez Koreę Północną. W Nowym Jorku zbierają się dzisiaj stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ i przedstawiciele Japonii. Na Węgrzech odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. RFI. Były to najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. Oto pełne wydanie dziennika. Moskwiczanie pożegnali dzisiaj Annę Politkowską, niezależną dziennikarkę, zamordowaną 3 dni temu w stolicy Rosji. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Okropne morderstwo waszej matki bardzo mnie dotknęło, podobnie jak i poruszyło do głębi wszystkich Francuzów i obrońców wolności prasy. Ten wyjątkowo ohydny mord dziennikarki z pasją i wielką odwagą wykonującej swój zawód, a szczególnie to widać było w jej relacjach dotyczących Czeczenii, ten mord nie może pozostać bezkarny. Winnych trzeba znaleźć i ukarać. Napisał do dzieci Anny Politkowskiej prezydent Francji Jacques Chirac w liście wysłanym w dniu pogrzebu dziennikarki. Pogrzeb odbył się dzisiaj w Moskwie w 3 dni po morderstwie. Setki osób, dziennikarzy, obrońców praw człowieka czy zwykłych obywateli oddało hołd, składając kwiaty przy trumnie Anny Politkowskiej. Później urna z jej prochami złożona została na moskiewskim cmentarzu Trojekurowskoje. Kondolencje napływają z całego świata do rodziny dziennikarki i do redakcji dwutygodnika Nowaja Gazeta, gdzie miał się w ten poniedziałek ukazać artykuł opisujący tortury dokonywane przez milicję prorosyjskiego premiera Czeczenii Kadyrowa. Politkowska nie zdążyła już przygotować ostatecznej wersji tekstu. W sobotę została zamordowana. Również w Kijowie i Lwowie oddano hołd zmarłej. Przed budynkami oficjalnych rosyjskich przedstawicielstw zebrało się wiele osób, zapalając świeczki. Ona wiedziała, czym ryzykuje, wykonując swój zawód w takim kraju jak Rosja. Gorzko przyznała nauczycielka w Kijowie, dodając, to Putin i jego nieludzka władza jest za to odpowiedzialny. Prezydent Putin, który 2 dni po zabójstwie milczał, w poniedziałek oficjalnie obiecał drobiazgowe i obiektywne śledztwo w sprawie tragicznej śmierci Anny Politkowskiej, jak się wyraził. Stowarzyszenie Dziennikarzy Rosyjskich wysłało list otwarty do szefa Kremla, domagając się od prezydenta Putina osobistego zaangażowania, by wykryć i ukarać sprawców tej zbrodni. Anna Politkowska nie bała się krytykować polityki władz rosyjskich i pomimo wielu gróźb z oddaniem wypełniała swój reporterski obowiązek, donosząc o zbrodniach w Czeczenii. Została zamordowana w wieku 48 lat. O tym bolesnym wydarzeniu i konsekwencjach dla Rosji mówić będzie w dalszej części programu Natalia Gorbaniewska.
Kwestia wolności prasy w Rosji po zamordowaniu Anny Politkowskiej jest jednym z punktów rozmów, jakie w czasie swej 2-dniowej wizyty w Niemczech przeprowadzić ma Władimir Putin. Rosyjski prezydent bierze udział w 6. wydaniu tzw. dialogu petersburskiego, spotkań, w których uczestniczy ponad 200 niemieckich i rosyjskich ekspertów, przemysłowców, polityków, osobistości ze świata kultury i mediów. Kanclerz Niemiec Angela Merkel i jej rosyjski gość odbyli dziś po południu pierwsze rozmowy, w trakcie których oprócz konsekwencji mordu na Annie Politkowskiej poruszone także zostały sprawy północno-koreańskiej próby nuklearnej i związków Rosji z Unią Europejską. W czasie konferencji prasowej Władimir Putin powiedział, że zabójstwo rosyjskiej dziennikarki było aktem straszliwym, nie do przyjęcia, aktem, który nie powinien zostać bezkarny. W środę Władimir Putin spotka się w Monachium z przemysłowcami niemieckimi. Kolejna grupa Gruzinów wróciła do swego kraju. Według Rosjan byli oni nielegalnymi imigrantami. Odesłano ich więc samolotem do Tbilisi. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
119 obywateli Gruzji nielegalnie przebywających na terenie Federacji Rosyjskiej zostanie odesłanych do kraju, poinformowały tego ranka moskiewskie służby migracyjne, podkreślając, że ten sam samolot, który ich zabrał do Tbilisi, weźmie na pokład Rosjan, którzy pragną wrócić do kraju. Na listach przygotowanych przez konsulat w Gruzji figuruje 300 nazwisk. Jak poinformowała agencja ITARTAS, trybunały w różnych dzielnicach Moskwy podjęły decyzję o wydaleniu 305 Gruzinów, którzy naruszyli prawo migracyjne. Samoloty więc będą latały pełne jak na razie w obie strony, a przypomnijmy, wobec założonej przez Kreml blokady normalny ruch powietrzny i kolejowy został całkowicie wstrzymany między Gruzją a Rosją. W piątek ubiegły wydolono już 150 Gruzinów, a jak zapowiedział szef federalnych służb imigracyjnych Michał Tiurkin, przyznawane wcześniej kwoty dla Gruzinów ubiegających się o pozwolenie na pobyt i pracę w Rosji zostały wstrzymane. Dodajmy tylko, że w atmosferze głębokiego kryzysu i napięcia na linii Moskwa-Tbilisi do Gruzji przybył specjalny wysłannik NATO Robert Simons. Decyzja o zacieśnieniu stosunków z Paktem Północnoatlantyckim byłej Kaukaskiej Republiki Sowieckiej jest tak naprawdę według wielu komentatorów prawdziwym podłożem gniewu potężnego sąsiada.
Tu Paryż, Radio France International. Kolejne posiedzenie Grupy Wyszehradzkiej odbyło się w ponurym nastroju. Przed mikrofonem Piotr Kamiński.
Przywódcy czterech państw należących do grupy dyskutowali o rozczarowaniach, jakie przyniosły im lata wysiłków, by po upadku komunizmu osiągnąć zachodnią stopę życiową, pisze AFP. Posiedzenie odbyło się w 15. rocznicę powstania owej grupy, w chwili, gdy wszyscy czterej członkowie przechodzą poważne kryzysy polityczne przy jednoczesnych kłopotach gospodarczych. Zdaniem premiera Węgier wszystkie trudności mają to samo źródło. Przyjęcie do wiadomości, iż droga ku dobrobytowi wiedzie przez wielki wysiłek i bolesne reformy. Premier Czech Mirek Topolánek oświadczył ze swej strony, że po 17 latach da się zaobserwować rozczarowanie, a droga ku zachodniemu dobrobytowi jawi się jako trudniejsza niż się spodziewano. Topolánek będzie zmuszony złożyć dymisję, parlament odrzucił bowiem w ubiegłym tygodniu wniosek o wotum zaufania, co stanowi pierwszy taki przypadek od powrotu demokracji. Premier Słowacji Robert Fico nasłuchał się zaś dyskretnych słów krytyki ze strony swego węgierskiego kolegi ze względu na swą koalicję ze skrajną prawicą, liczne antywęgierskie incydenty w kraju, gdzie mieszka znaczna węgierska mniejszość. Dziurciany oświadczył, że rządy koalicyjne ze skrajną prawicą tworzą podatny grunt dla sił ekstremistycznych, które to oświadczenie nie uszło z pewnością uwagi premiera Jarosława Kaczyńskiego. Tymczasem Unia przyznała Węgrom dodatkowy rok, czyli termin do roku 2009, by kraj wygrzebał się z deficytu budżetowego, który wyniesie w tym roku ponad 10%.
Tu Paryż, Radio France International. Świat próbuje znaleźć wspólną odpowiedź na próbę nuklearną przeprowadzoną w ubiegłą niedzielę przez Koreę Północną. Pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ-u plus Japonia, którzy potępili wczoraj podziemny wybuch atomowy o sile, jak przypuszczają Stany Zjednoczone, 4 kiloton, mają zebrać się dzisiaj w Nowym Jorku, by przedyskutować amerykańskie i japońskie propozycje sankcji. Rząd japoński domaga się rezolucji powołującej się na rozdział 7 karty ONZ-u, w którym mowa jest o użyciu siły w razie nagłej potrzeby. Groźbę sankcji wobec swego sąsiada i sojusznika wysunęły także Chiny, podkreślając jednocześnie, że denuklearyzację Korei Północnej należy przeprowadzić na drodze dyplomatycznego dialogu i konsultacji. Korea Południowa w reakcji na próbę atomową swej najbliższej sąsiadki postawiła w stan gotowości 650 tysięcy żołnierzy, a prezydent tego kraju, Ro Moo-hun, mnoży konsultacje polityczne, by przygotować zdecydowaną ripostę, którą obiecał Pchenjanowi. Seul przeciwny jest jednak użyciu siły. Były prezydent Iraku Saddam Hussein, odpowiadając przed sądem w Bagdadzie za zbrodnie popełnione na Kurdach, ponownie wywołał dziś kłótnię z przewodniczącym sądu, za co został wyrzucony z trybunału. Tym razem poszło o werset Koranu, który eks-prezydent zamierzał odczytać. Sędzia odciął mu jednak mikrofon. I tak jak w poprzednich tego rodzaju wypadkach, do kłótni wmieszał się inny oskarżony, Hussein Rashid al-Takriti, były naczelny dowódca irackich sił zbrojnych. On także został wydalony z sali sądu. Agencje prasowe przypominają, że we wrześniu Saddam Hussein wyrzucony został z procesu 3 razy w ciągu jednego tygodnia. Bagdad tymczasem jest ciągle teatrem krwawej przemocy. W kilku dzielnicach miasta policja znalazła zwłoki 60 osób, które zabite zostały strzałem z bliskiej odległości. W zamachu bombowym, który miał miejsce przed jedną z piekarni w irackiej stolicy, zginęło 10 osób. W Divaniya, szyickim mieście na południu kraju, siły amerykańskie i oddziały rządu irackiego zabiły w trakcie potyczek 11 buntowników przebranych w mundury policyjne. Starcia wywiązały się w czasie rutynowej kontroli. W Divaniya gwałtowne walki toczyły się już w niedzielę. Wojska sprzymierzone zabiły wtedy 30 irackich bojówkarzy. Zapowiedziane przez Francję wprowadzenie przepisów prawnych pozwalających na karanie tych, którzy nie uznają pogromu Ormian za czasów Imperium Otomańskiego za ludobójstwo, wywołało oburzone reakcje w Ankarze. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Kilkaset osób manifestowało przed budynkiem ambasady w stolicy Turcji, wymachując hasłami w stylu Francja, dosyć, nadchodzą sankcje lub nie popełniliśmy ludobójstwa, broniliśmy ojczyzny. Do demonstracji wezwała mała grupa, którą Depesza AFP określa jako lewicowych nacjonalistów. Po tej manifestacji pod budynek francuskiej ambasady przybyło kilkudziesięciu sympatyków partii konserwatywnej, składając czarny wieniec. W czwartek francuski parlament debatować będzie nad projektem prawa przewidującym karę więzienia do jednego roku i wysoką grzywnę za negację zbrodni popełnionych w imię tureckiego imperium. Chodzi o ludobójstwo Ormian, których zamordowano blisko 1,5 miliona podczas masowych pogromów w latach 1915-1917. Turcja kategorycznie i konsekwentnie od lat odmawia uznania tych zbrodni za ludobójstwo, twierdząc, że zginęło w tym okresie około 300 tysięcy Ormian, czyli mniej więcej tyle samo co Turków. Pomysł francuski jest jednak nie najlepiej oceniany przez samą społeczność ormiańską w Turcji. Niektórzy jej przedstawiciele oceniają ten projekt jako nieodpowiedzialny, nasilający tylko napięcie na linii Paryż-Ankara, a inni dziennikarze podnoszą kwestię swobody wypowiedzi. Co postanowią francuscy parlamentarzyści, zobaczymy w czwartek.
I na zakończenie jeszcze dwie wiadomości. Sekretarz Generalny Rady Europy Terry Davis powiedział dzisiaj w Brukseli, że przywrócenie w Polsce kary śmierci oznaczałoby dla Polski opuszczenie Rady Europy i postawiłoby ją w jednej lidze z Białorusią, gdzie kara śmierci ciągle obowiązuje. Davis wypowiadał się na konferencji z okazji Światowego Dnia Przeciwko Karze Śmierci. Co najmniej 12 ludzi zginęło, a 42 inne zostały ranne w eksplozji bomby podczas festiwalu w mieście Makilala na położonej w południowej części Filipin wyspie Mindanao. Według policji, która uważa, że był to atak terrorystyczny, bomba prawdopodobnie zrobiona z pocisku moździerzowego wybuchła przed wejściem do miejskiego ratusza. Był to dziennik, a teraz pora na przegląd dzisiejszej prasy paryskiej w redakcji Piotra Kamińskiego.
W prasie dzisiaj dwa tematy: zamordowanie Anny Politkowskiej i koreańska próba nuklearna. Zdaniem powszechnym ta ostatnia to policzek wymierzony społeczności międzynarodowej, a także dowód jej bezsilności wobec absolutnego łajdaka, jakim postanowił zostać Kim Jong-il, wedle słów komentatora Libération Gérarda Dupuis. Jego zdaniem nie chodzi tu o brak politycznej woli, ale o brak możliwości. W powszechnym mniemaniu jednak naczelnym upokorzonym są tu Chiny, które utrzymywały dotąd, że potrafią okiełzać wściekłego smoczka, tymczasem zostały ośmieszone. Mimo to Hu Jintao po wyjątkowo surowej reakcji swego ministra spraw zagranicznych już zapowiedział, że Chiny nie zamierzają zmienić swej pokojowej polityki dialogu i negocjacji. Inaczej mówiąc, pisze Dupuis, Chiny nie zrobią nic, a reszta świata będzie coś udawać. Chyba że za zamkniętymi drzwiami chińskiego reżimu ktoś uzna wreszcie, że mały koreański sąsiad jest naprawdę aż taki groźny, jak twierdzi, i ktoś się tego przestraszy, czytamy w Libération. Le Figaro jest zdania, że Chinom nie brak po temu narzędzi. Są w końcu jedynym w gruncie rzeczy partnerem handlowym reżimu koreańskiego, głównym dostawcą żywności i ropy naftowej. Dziennik uważa jednak za mało prawdopodobne, by Pekin przyparł Fenian do muru i przyłączył się do sankcji energetycznych, o których mówią Waszyngton i Tokio. Chińscy komuniści zrobią bardzo wiele, by uniknąć zawalenia się komunizmu w Fenianie. Chcą mieć na południowym wschodzie reżim pewny i zabezpieczenie przed zagrożeniem ze strony Pacyfiku, a obawiają się, że zjednoczenie wedle wzoru niemieckiego nadmiernie przybliży do ich granic wojska amerykańskie. Sytuację podsumowuje na tych samych łamach Le Figaro Valérie Niquet z Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Wczorajsza próba to wyzwanie rzucone chińskiemu modelowi załatwiania kryzysów opartego na grze na czas i akceptacji statu quo. Dokonując próby w czasie plenum KC w Pekinie, Fenian otwarcie zerwał z obecnym kierownictwem w odpowiedzi na nieznośne upokorzenie, jakim był niedzielny wspólny komunikat chińsko-japoński dotyczący Korei Północnej. Pekin zdaje sobie sprawę, że w Fenianie trzeba dokonać przemian wedle wzorów Deng Xiaopinga. Dowództwo wojskowe rozumie jednak, dlaczego komuniści koreańscy chcą się wyposażyć w broń terroru wobec Amerykanów. Przewagi. Istotnym elementem jest tu jednak nagły powrót konfliktu terytorialnego między obu krajami. Chiny upomniały się bowiem o swe prawa do pradawnego koreańskiego królestwa Koguryo na północy kraju, by zapobiec w razie zjednoczenia wszelkim koreańskim pretensjom do chińskich terenów granicznych, gdzie mieszka liczna mniejszość koreańska. Dla chińskiego reżimu, nawet wbrew interesom samych Chin, najważniejsza jest kwestia narodowa, zjednoczenie ojczyzny, skąd skrajna drażliwość w kwestii Tajwanu. Jest to po prostu ostatnia ideologiczna legitymizacja owego reżimu. Wokół Korei Północnej trwa zatem proces afirmacji narodowej i imperialnej, brzemienny w kolosalne ryzyko destabilizacji Azji Północno-Wschodniej. Włączyć się weń musi cała społeczność międzynarodowa z Unią Europejską włącznie, wyrokuje Valérie Niquet w Le Figaro. W kwestii zamordowania Politkowskiej natomiast Libération wykłada nam oficjalną wersję Kremla, którą zresztą już rozpuszczają przeróżne uprawnione stacje przekaźnikowe na Zachodzie. Naczelny ideolo reżimu Gleb Pawłowski twierdzi, że dziennikarkę zamordowało zgniłe podziemie służb porządkowych, ściśle powiązane z etnicznym podziemiem przestępczym. Inaczej mówiąc, jeżeli ktoś jeszcze nie zrozumiał, kaukaska mafia. Zdaniem Kremla sprawcy zamierzają wywołać ludowe powstanie na wzór rozruchów po zamordowaniu ukraińskiego dziennikarza Georgia Gongadze, próbie otrucia Juszczenki czy zabójstwie Haririego w Libanie. Celem miałoby być oczywiście obalenie reżimu Putina. Lormont w Le Figaro uważa jednak, że morderstwo może pozbawić Zachód złudzeń na temat Putina. Analizując ewolucję kraju od czasów Jelcyna, dziennikarka zauważa, że Rosjanie, cyniczni lub zaślepieni, wiążą to morderstwo z chaosem lat 90. reżimowi Putina, przypisując jakieś cnoty stabilizacyjne, co oczywiście nie ma sensu, skoro Putin doszedł do władzy na fali II wojny czeczeńskiej, szczegółowo opisanej właśnie przez Politkowską. Zgodnie z jej przewidywaniami, przemoc rozpętana przez rosyjskie dowództwo i czeczeńskie bojówki, którym reżim dał carte blanche, ogarnia całe rosyjskie życie polityczne. Elity zostały wzięte za twarz, postawione na baczność przelwodzem. Przeciwwładzę wyeliminowano, likwidując niezależne media i wtrącając do więzienia Chodorkowskiego. Przemocą załatwiono kryzysy w teatrze i w Bieslanie, doprowadzając w obu wypadkach do rzezi zakładników. Stosunki z byłymi republikami sowieckimi stoją także pod znakiem przemocy, by nawet nie wspomnieć o obecnym kryzysie z Gruzją. Szaleją zbrodnie na tle rasistowskim, szerzą się tolerowane przez władze organizacje szowinistyczno-faszystowskie. Regiony pozbawiono przemocą wszelkich uprawnień. Od dojścia Putina do władzy mnożą się nigdy niewyjaśnione morderstwa na tle politycznym. Anna Politkowska to tylko ostatni przypadek z długiej listy. Tylko Zachód może jeszcze spróbować wyznaczyć tu jakieś granice, mówi cytowana w artykule Le Figaro pani Marie Mandras, francuski politolog. A francuski wydawca Politkowski cytuje jej powracające pytanie: na co czekacie, by zareagować? Le Monde pisze w komentarzu redakcyjnym, że przesłanie Anny Politkowskiej nabiera z każdym dniem większej wagi. Politkowska oskarżyła Rosję o powolny zjazd wpełzający faszyzm, złożony z przemocy, ksenofobii i bezkarności. Ciekawe, czy dosłyszą to europejscy przywódcy, na przykład Chirac, który 22 września przyznał Putinowi insygnia Wielkiego Krzyża Legii Honorowej. Le Monde podejmuje osąd cytowany powyżej. Metody wypróbowane w Czeczenii ogarnęły całą Rosję, gdzie każdy, kto zawadza władzy albo należy do niewłaściwej grupy etnicznej, może zostać porwany, zesłany, torturowany zabity. Zachód zamknął oczy na putinowską wojnę, ciągnie Le Monde w komentarzu. We Francji słychać nawet głosy chwalące byłego podpułkownika KGB za rzekomą restaurację państwa. Tylko jakież to państwo? Premier i jego minister spraw zagranicznych zareagowali na morderstwo, wyrażając zaniepokojenie stanem wolności prasy w Rosji. Troska chwalebna, acz spóźniona. Francja wije się w lansadach przed Putinem. Dwa lata temu udekorowała nawet w Moskwie generała Kwasznina, który bombardował cywilów w Groznym. Morderstwa Anny Politkowskiej nie sposób przypisać władzy. Jest to jednak element ogólnego klimatu przemocy, bezprawia i nietolerancji, za co rząd ten ponosi odpowiedzialność. Najwyższy czas zdystansować się od niego, kończy Le Monde. Wewnątrz numeru obszerny wyjątek z książki Politkowskiej, zawierający portret 27-letniego Ramzana Kadyrowa, oficjalnie wicepremiera i szefa służb bezpieczeństwa Czeczenii, w istocie udzielnego władcy, przed którym korzą się wszyscy. I wiedzą dlaczego. To Putin go mianował i Putin za nim stoi. W rozmowie Kadyrow mówi wprost Politkowskiej: jesteś naszym wrogiem, jesteś gorsza od Basajewa. Cała pociecha, że tacy młodociani wataszkowie giną zwykle młodo od miecza, którym wojują. Niektórym udaje się jednak umrzeć we własnym łóżku po bujnej karierze Dżingis Hana.
Mówi Paryż, Radio France Internationale. A oto rozmowa Anny Bernhardt z Natalią Gorbaniewską. Rozmowa dotyczyła oczywiście Anny Politkowskiej.
Moskwiczanie pożegnali dzisiaj Annę Politkowską, niezależną dziennikarkę zamordowaną 3 dni temu w stolicy Rosji. O komentarz poprosiłam Natalię Gorbaniewską, poetkę i tłumacza literatury polskiej, znaną Polakom również z okresu sowieckiego, gdyż była w tamtych czasach jedną z czołowych rosyjskich opozycjonistek.
No, dość ciężko to komentować, bo komentować tragedię to w ogóle dość smutna rzecz, ale to jest tragedia kobiety, dobrej, bardzo sumiennej dziennikarki. Jej śmierć strasznie przedwczesna, ale z drugiej strony to jest tragedia dzisiejszej Rosji, tragedia całej wspólnoty dziennikarskiej w Rosji. I myślę, jeszcze dlatego tragedia, że takich jak Politkowska tam teraz strasznie mało. To większość dziennikarzy rosyjskich, no jakby powiedzieć, zaprzedało się. Nie w tym sensie zaprzedało się, że głoszą to, czego chciałaby władza, ale że milczą o tym, o czym władza nie chce, żeby społeczeństwo rosyjskie wiedziało. To znaczy, jest straszna bierność w tym społeczeństwie i zamiast pisać o najważniejszych problemach kraju, no piszą jakieś rzeczy, głównie w takich tygodnikach, jak się tutaj na Zachodzie mówi, glamour, jak się nazywają w Rosji, glancowych. To znaczy na miejsce sumienia przyszła zabawa, przyszedł brak interesu do najważniejszych problemów Rosji. Ja nawet nie wiem, czy dziennikarze rozmawiają o tym, o tych problemach u siebie domu, jak w dawnych czasach na swoich kuchniach. Myślę, że już nie. No, to ja chciałabym teraz wiedzieć, jakie wrażenie takie w najdłuższej perspektywie zrobi na nich ta śmierć. Czy to naprawdę ich poruszy? Czy duża część ich powróci się do wartości zawodu dziennikarskiego, A najważniejsza wartość to pisać prawdą i to robiła Anna Politkowska. Czy odwrotnie, ta śmierć ich zastraszy. A niestety społeczeństwo w ogromnej mierze zależy od dziennikarzy, od tego, jak to społeczeństwo jest informowane. Także ta śmierć tragiczna może stać zwrotnym punktem na drodze odrodzenia społeczeństwa obywatelskiego w Rosji, na drodze odrodzenia sumienia w umysłach większości ludzi, bo zawsze sumienie było jedną z największych wartości rosyjskich. Czy nie stanie tym zwrotnym punktem i tylko nadal będzie to bagno wierności, bagno zakłamania, które nie jest takim kłamstwem normalnym, ale jest zakłamaniem najwcześniej przez milczenie, przez to, że zamilczają prawdziwe problemy. No oczywiście, że kłamią też, ale myślę, że większość to jakoś obchodzi to, o czym trzeba dzisiaj w Rosji pisać i powiedzmy krzyczeć, jak to robiła Anna Politkowska.
Do Natalii Gorbaniewskiej telefonowała Anna Bernhardt. Tu. Mówi Paryż, Radio France International. Pora na pasaże paryskie Krzysztofa Rutkowskiego.
George Steiner, jeden z najznakomitszych filozofów współczesnych, wygłosił przed 4 laty odczyt o Walterze Benjaminie zatytułowany Mówić o Benjaminie. Steiner oświadczył na wstępie, że to dla niego wielki zaszczyt i głębokie przeżycie mówić o Benjaminie w sali wypełnionej osobami lepiej od niego przygotowanymi. Stachanowcami studiów benjaminowskich, mistrzami dekonstrukcji postmodernizmu oraz liryki postkolonialnej. Z pewnością wielu spośród was, powiedział Steiner, odwiedziło lub odwiedzi Port Bu, jedno z najsmutniejszych miejsc na ziemi, tam gdzie Benjamin popełnił samobójstwo. Cmentarz znajduje się w stanie opłakanym. Samozwańczy przewodnik szybko wietrzy turystów i proponuje pokazanie grobu, w którym rzekomo leży Walter Benjamin. Turystyczna tandeta. Żałosna tabliczka ku pamięci filozofa Alemanny. Oczywista nieprawda. Jednocześnie istnieje ogromny przemysł benjaminowsko-uniwersytecki. Jego dzieło jest żarłocznie komentowane. Ironia losu. Garbusek z niemieckiej piosenki dla dzieci prześladował Benjamina za życia i dręczy po śmierci. A jak ta piosenka brzmi, posłuchajmy. Chcę do mojej iść piwniczki, chcę utoczyć piwa, ale tam garbusek stoi, dzbanek mi wyrywa. Chcę do mojej iść kuchenki, chcę upichcić zupki, ale tam garbusek rozbił garnczek na skorupki. Proszę dziecko, daj całuska, zmówmy pacierz za garbuska. W latach 1972-73 George Steiner wykładał na Uniwersytecie w Genewie. W tym samym czasie uczelnia gościła Gershoma Scholema, który zaprowadził Steinera do stolika w Schwarzkopf Hotel w Bernie, przy którym pod koniec I wojny światowej Scholem spotykał się codziennie z Walterem Benjaminem. Przy hotelowym stoliku Scholem i Steiner redagowali status wirtualnego uniwersytetu, wymyślali programy seminariów i egzaminów Universitat Muri. Tak nazwali wymyśloną uczelnię od nazwy jednego z przedmieść Berna. Steiner i Scholem zastanawiali się, jakich obszarów wiedzy, a raczej niewiedzy, seminarium poświęcone Benjaminowi musiałoby dotyczyć. Steiner i Scholem wymyślili 12 obszarów, liczba nieprzypadkowa, kabalistyczna. Obszar pierwszy. Benjamin i historia żydowskiej burżuazji w Niemczech. Historia emancypacji Żydów i burżuazji żydowskiej od czasów napoleońskich. Konsekwencje sekularyzacji judaizmu dla współczesnej kultury i nauki europejskiej. Od Marksa, Freuda i Einsteina do Hanny Arendt, Wittgensteina, szkoły frankfurskiej, Lewi-Strossa, Jakobsona, Husserla, Lewinasa. aż do końcowego przypisu u dołu tej karty dekonstrukcji Derridy. Pamięć o kulcie Goethego w środowiskach wyemancypowanej inteligencji żydowskiej, który był rodzajem postaci emblematycznej i nadzieją nowego humanizmu europejskiego. A także o idealizowaniu przez żydowską wyemancypowaną burżuazję niemiecką Francji, Francji oświecenia, Francji Woltera, o wierze we Francji, o we Francję mocno nadszarpniętą aferą Dreyfusa i jej konsekwencjami. Krótko mówiąc, pierwszy obszar wiedzy, niewiedzy na seminarium o Benjaminie dotyczyłby paradoksu współczesnej kultury europejskiej, tego co Steiner nazywa motto spirituale owej kultury. Obszar drugi, Benjamin i młodzież niemiecka. Wiedza, niewiedza o dwudziestowiecznych organizacjach młodzieży niemieckiej, nie tylko o ugrupowaniu Gustawa Winnekena, który stał się pierwszym mistrzem Benjamina, ale także okręgu Stefana Gorge. O napięciach pomiędzy pokusą nacjonalizmu niemieckiego i rodzącego się sionizmu, o wpływie Bubera i Rosenzweiga na Benjamina. Obszar trzeci, Benjamin i pacyfizm niemiecki. W przeciwieństwie do wielu niemieckich Żydów, którzy wykazywali znacznie większy patriotyzm niż Niemcy nieżydowskiego pochodzenia, Scholem i Benjamin wymigiali się od służby wojskowej. Pierwszy udawał ataki epilepsji, drugi zdobył fałszywe zaświadczenia lekarskie. Tak prowokacyjnie fałszywe, że Benjaminowi się udało. Chyba po raz pierwszy w życiu i po raz ostatni. O pozostałych pomysłach wielkich uczonych w sprawie seminarium wirtualnego o Benjaminie opowiem za tydzień.
Były to pasaże paryskie Krzysztofa Rutkowskiego. Anna Bernhardt zaprasza teraz na swą kronikę internetową.
Wiadomość, o której dzisiaj głośno, to informacja o zakupieniu przez Google serwisu YouTube. Największa w świecie wyszukiwarka stała się więc właścicielem najczęściej odwiedzanych na świecie stron internetowych, gdzie zamieszczane są wideo. Według badań przeprowadzonych przez firmę Comscore 72 miliony internautów odwiedziły strony YouTube w sierpniu, oglądając 100 milionów wideo. Serwis ten jest wyjątkowym fenomenem w świecie wirtualnym. W kilka miesięcy osiągnął zawrotny sukces. Wszyscy giganci sieci chcieli więc położyć na nim łapę. Zrobił to pierwszy Google za niebagatelną sumę $1,650 milionów. Wzmacniając się spektakularnie w ten sposób w branży wideo. I nie jest to tylko przyciąganie nowych klientów. Jak ocenia Instytut E-Marketer, dochody z reklamy zamieszczanej w serwisach wideo, których popularność ciągle rośnie, będą pomnożone przez 6 do 2010 roku, osiągając sumę $2,300 milionów. Co stanowi 10% całej reklamy zamieszczonej w internecie. Aby nie odstraszyć sympatyków, Google zapowiedział, że YouTube będzie nadal funkcjonował w sposób niezależny, z własnym zespołem i siedzibą, jak dotychczas w San Bruno w Kalifornii. Przyłączając się do Google, będziemy mogli korzystać z nowych technologii i otworzyć nowe możliwości przed naszymi partnerami, powiedział współzałożyciel YouTube Chad Charley, komentując dokonaną transakcję z największą na świecie wyszukiwarką. Wszyscy zmotoryzowani mieszkańcy wielkich metropolii znają dobrze problem parkowania, czasami urastający do rozmiarów zupełnego koszmaru. Ale oto Paryżanom przychodzi z pomocą nowa, praktyczna usługa, którą może zapewnić telefon komórkowy lub terminal GPS. Wystarczy połączyć się z portalem swojego operatora Orange lub SFR, by po kilku kliknięciach otrzymać informacje, gdzie w sektorze, w którym się aktualnie znajdujemy, można znaleźć wolne miejsce na parkingu. Zasada tego serwisu opiera się na zastosowaniu dwóch innowacji technologicznych: lokalizacji użytkownika za pomocą systemu GPS oraz odbioru informacji z parkingów określających ilość wolnych miejsc. Uruchomiony został serwer informatyczny, który rejestruje wjazdy i wyjazdy z parkingów, dzięki czemu można na bieżąco udzielać użytkownikom informacji o wolnych miejscach. Z kolei telefon komórkowy lub terminal GPS może nam wskazać drogę, jak do najbliższego parkingu z wolnymi miejscami dojechać. Wprowadzenie tego systemu, który ma być darmowy, a kosztować nas będzie jedynie połączenie z operatorem, zapowiadane jest w Paryżu na grudzień, a w przyszłości zostanie rozszerzone na inne wielkie miasta Francji. Według najnowszych doniesień brytyjskiego dziennika ekonomicznego Financial Times, internet po raz pierwszy stał się dla Europejczyków źródłem informacji ważniejszym niż prasa drukowana. Na pierwszym miejscu jako nośnik informacji pozostaje nadal telewizja, której Europejczycy poświęcają 3 razy więcej czasu niż internetowi. Rezultaty te opierają się na statystykach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Niemczech oraz Hiszpanii. Wynika z nich, że mieszkańcy tych krajów spędzają średnio 4 godziny tygodniowo na surfowaniu w sieci, 2 razy więcej niż w 2003 roku, a tylko 3 godziny na czytaniu gazet. Jest to zdaniem specjalistów ważny moment w dziejach mediów. Te zmiany przyzwyczajeń czytelników przewracają do góry nogami dotychczas obowiązujące strategie finansowania reklamy oraz dystrybucji informacji w Europie. Dodajmy jeszcze, że zasadniczymi czynnikami wpływającymi na rozpowszechnianie internetu są wiek użytkowników oraz dostęp do szybkich łączy. Liczba zarejestrowanych w internecie domen zbliża się do 110 milionów. Najnowszym w tej dziedzinie zjawiskiem jest wzrost liczby domen z rozwinięciem .mobi, oferujących dostęp do internetu z telefonów komórkowych. Największy rozwój zaznacza się w rozwinięciach geograficznych, jak na przykład .eu dla Europy, których jest już 2 miliony. Wśród 5 najpopularniejszych domen prym niezaprzeczalnie wiedzie .com, prawie 56,5 miliona, przed niemiecką .de, ponad 10 milionów, .net, ponad 8 milionów, .org, 5 milionów i brytyjska UK, 2 miliony. A propos tej ostatniej domeny brytyjskiej, to ostatnio agencje prasowe przytoczyły dosyć zabawne doniesienia. Zabawne może nie dla wszystkich. Szef opozycji David Cameron, który w związku z kongresem swojej partii uruchomił własny blog pod adresem www.webcameron.org.uk, nie zadbał o zastrzeżenie nazwy domen bliskoznacznych i padł ofiarą cybersquatterów. Internauci, którzy nieopatrznie łączą się z adresem webcameron, ale końcówką .info, znajdą się na stronie partii konkurencyjnej, gdzie mogą zobaczyć m.in. satyryczne sekwencje wideo na temat Camerona. Zaś ci, którzy wpiszą adres webcameron.com, lądują na drugim końcu świata na stronach nieznanego australijskiego artysty, nie mającego nic wspólnego z brytyjskim politykiem. Rzecznik prasowy partii konserwatywnej stwierdził jednak, że nie przywiązuje do tego zjawiska większej wagi, a nawet uważa je za całkiem zabawne i dostarczające dodatkowej reklamy, i to całkiem bezpłatnie. Poczucie humoru u polityka to bardzo odświeżająca rzecz. Szkoda, że to tylko angielski humor.
Mówi Paryż, Radio France International. Kolejna lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Podczas poprzedniej lekcji poznaliśmy fragment powieści Georges'a Perec'a W ou Le souvenir d'enfance. Usłyszymy go teraz ponownie. Jeden z bohaterów, Gaspard Winkler, który jest dezerterem, otrzymał od nieznanego mu Otto Apfelstala list z propozycją spotkania. Przezwyciężając obawy, stawia się w wyznaczonym miejscu. Obaj rozmówcy lawirują, udzielając zawoalowanych odpowiedzi na pytania.
Je ne fume que le cigare. Et encore, seulement après mon repas du soir.
Êtes-vous médecin?
En quoi le fait que je ne fume le cigare qu'après mon repas du soir vous conduit-il à penser que je puisse être médecin?
Parce que c'est une des questions que je me pose à votre sujet depuis que j'ai reçu votre lettre.
Vous en posez-vous beaucoup d'autres?
Quelques autres, oui.
Lesquelles?
Eh bien, par exemple, que me voulez-vous?
Voilà, en effet, une question qui s'impose. Désirez-vous que j'y réponde tout de suite?
Je vous en serai très reconnaissant.
Puis-je auparavant vous poser une question?
Je vous en prie.
Vous êtes-vous demandé ce qu'il était advenu de l'individu qui vous a donné votre nom.
Pardon ?
Czy dobrze zrozumieliście sens tego dialogu?
Qui a donné le rendez-vous?
Kto zaproponował spotkanie?
Otto Apfelstahl.
Comment a-t-il prévenu Gaspard Winkler?
Jak zawiadomił Gaspara Winklera?
Il lui a envoyé une lettre.
Que fume Otto?
Co Otto pali?
Il fume le cigare.
Qui pose les questions?
Kto zadaje pytania?
Les deux hommes.
Pourquoi Gaspard Winkler dit-il pardon?
Dlaczego Gaspard Winkler mówi pardon?
Parce qu'il est très étonné.
Pourquoi est-il très étonné?
Dlaczego jest zaskoczony?
Parce qu'Otto vient de lui poser une question sur son père.
Styl tego dialogu kojarzy się z przesłuchaniem opartym na próbie sił, ale żaden z mężczyzn nie ma ochoty się odsłonić. Gaspard pyta Ottona.
Êtes-vous médecin? Que me voulez-vous?
Otto zwleka z odpowiedzią.
Eh bien, par exemple... Que me voulez-vous?
Voilà une question qui s'impose. Désirez-vous que j'y réponde tout de suite?
Na to pytanie Otto odpowiada wymijająco, pytaniem na pytanie. Otto przez cały czas zachowuje się tajemniczo i skąpi informacji. Zamiast przystąpić do rzeczy, oznajmia.
Je ne fume que le cigare. Et encore, après mon repas du soir.
Formuła ne que et encore wyraża podwójne ograniczenie dotyczące faktu i okoliczności jego zaistnienia. Można się nią posłużyć na przykład opisując swoje przyzwyczajenia.
Un peu de café?
Merci, je ne bois que du thé. Et encore, si j'ai très soif. Je ne lis que le monde diplomatique. Et encore, pas tous les mois.
Dodanie zwrotu et encore po pierwszym ograniczeniu zawęża jeszcze możliwości.
Je n'écoute que de la musique baroque et encore seulement du Handel.
W rozmowie tej obaj mężczyźni są ostrożni i powściągliwi.
En quoi le fait que je ne fume le cigare qu'après mon repas du soir vous conduit-il à penser que je puisse être médecin?
Pyta Otto.
Parce que c'est une des questions que je me pose à votre sujet depuis que j'ai reçu votre lettre.
Odpowiada Gaspard. Logiczna, ale neutralna odpowiedź pozwala mu nie wyjawić uczuć i subiektywnej opinii. A kiedy z kolei Gaspard zadaje pytanie:
Que me voulez-vous?
Voilà en effet une question qui s'impose.
Otto udziela również odpowiedzi wymijającej. Przy tego rodzaju unikach nie sposób dowiedzieć się, kim są rozmówcy i dlaczego się spotkali. Tajemnica i niepewność sytuacji podtrzymuje też użycie rodzajników nieokreślonych i ogólnikowych zwrotów.
Parce que c'est une des questions que je me pose à votre sujet.
Mówi Gaspard.
Vous en posez-vous beaucoup d'autres?
Pyta Otto.
Quelques autres, oui.
Odpowiada Gaspard.
Voilà en effet une question qui s'impose.
Podsumowuje Otto. Wyrażenia certaines questions, quelques autres, pozwalają unikać konkretów i nie ujawniać szczegółów tyczących rozmówcy. Możemy powiedzieć na przykład:
Je suis abonné à quelques mensuels, des magazines scientifiques.
Mais lesquels?
Eh bien, Science et Avenir et quelques autres.
Rodzajniki nieokreślone przydają się, kiedy chcemy uniknąć precyzyjnej odpowiedzi. Na ostatnie pytanie Ottona.
Vous êtes-vous demandé ce qu'il était advenu de l'individu qui vous a donné votre nom?
Gaspard nie może powstrzymać okrzyku wyrażającego zaskoczenie.
Pardon?
Tym jednym słowem wyraża swoje zdumienie i jednocześnie dopomina się o bliższe wyjaśnienia. Przykładem takiego zastosowania słowa pardon może być następująca sytuacja z życia codziennego.
J'ai le regret de vous annoncer que vous êtes licencié.
Pardon?
W dzisiejszej lekcji dowiedzieliśmy się, jak można wyrazić zakłopotanie i tajemniczość, stosując w rozmowie zdania wykrzyknikowe i formuły restryktywne.
C'était tout un roman, un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Paryż, Radio France Internationale.
Paryski kwadrans jazzu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
W ostatni piątek w podparyskiej miejscowości Poissy zmarł w wieku 83 lat szef orkiestry i klarnecista Claude Luther. Był jednym z najsłynniejszych francuskich muzyków, dzięki którym jazz nowoorlański zaistniał na scenach. Claude Luther zaczął się interesować jazzem, kiedy miał 15 lat, a 11 lat później spotkał Sidneya Bechetta i to już tę miłość przypieczętowało. I zdecydowało o ostatecznym kierunku muzycznych zainteresowań Luthera. Zaczął grać jeszcze w czasie wojny w okupowanym Paryżu, jednak prawdziwe początki jego kariery przypadają na złote lata jazzu we Francji i modę na piwnicę Saint-Germain-des-Prés, w których regularnie bywali Jean-Paul Sartre, Boris Vian, Simone de Beauvoir. Warto przypomnieć z długiej i bogatej kariery Claude'a Luthera koncert, jaki on i jego orkiestra zagrali w czasie festiwalu w Juin-les-Pins w 1977 roku. Zgodnie z tradycją nowoorlańską, koncert odbył się na ulicy, a za grającą orkiestrą podążał radosny pochód jego fanów. W ubiegłym roku, w czasie jednego z jego ostatnich występów publicznych, Claude'owi Lutherowi towarzyszył syn Eric, grający na trąbce. A my posłuchajmy Claude'a Luthera w jednym z jego starszych nagrań. 89-letni Henri Salvador jest ciągle w doskonałej formie i aktywny zawodowo. Za kilka dni, 16 października, na francuskim rynku ukaże się jego nowa płyta. Przyplatają się na niej dwa jego ulubione style muzyczne, muzyka brazylijska i jazz. Płyta, która nosi tytuł Reverence, czyli uszanowanie, ma być pożegnaniem artysty ze sceną. Ze sceną, ale nie ze studiami nagraniowymi. Występy stały się już trochę zbyt męczące dla prawie 90-letniego piosenkarza, ale Henri Salvador zapewnia, że głos ma nadal dobry. Ma zamiar nagrać jeszcze ze 2-3 płyty, zanim, jak mówi, pójdzie do piachu, co nas wszystkich kiedyś czeka. Ale na razie optymizmu zdecydowanie mu nie brakuje. No money. Paco de Lucia wystąpił w Paryżu.
to już wszystko w naszej audycji. Przypomnę Państwu na zakończenie, że tysiące Moskwiczan pożegnało dzisiaj Annę Politkowską, niezależną dziennikarkę zamordowaną 3 dni temu w stolicy Rosji. Dzisiejszą audycję przygotowali dla Państwa Anna Berhardt, Krzysztof Rutkowski, Agnieszka Kumor wystąpi w audycji ostatniej, a także Anna Rzeczycka i Grażyna Chmurska. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy na 23. Do usłyszenia.